Dla tych, którzy byli, pamiętacie być może, a może nie pamiętacie, a dla tych, których nie było, chcę takie krótkie streszczenie zrobić tego, co było przed wakacjami, o czym mówiliśmy. A więc pierwszy, cały temat brzmi rozpoznawanie głosu i woli Bożej. Pierwszy punkt, na który zwracaliśmy uwagę, to to, że Bóg ma swój plan dla każdego człowieka. I mam do was pytanie, czy was to chociaż troszeczkę kręci, że Bóg ma plan dla każdego człowieka? Tak? Dziewczyny, siostry, bracia młodzi. To jest coś niezwykłego, coś niesamowitego. I to jest jedna z najbardziej poruszających i ekscytujących spraw czy objawień, jakie odkrywamy w Biblii. Że Bóg ma plan dla każdego człowieka. Od początku do końca życia. I to jest coś niezwykłego, bo służyć Bogu, jak tutaj już słyszeliśmy, jest niesamowitym przywilejem. I Bóg ten plan ma dokładnie określony, sprecyzowany na każdy dzień, na każdy okres w naszym życiu. Ja nie wiem, czy ja mówiłem, być może mówiłem o wizji, którą otrzymałem jakieś 28 lat temu. I w tej wizji było, ta wizja dotyczyła całego mojego życia. Oczywiście ona składała się z czterech różnych etapów, ale wiem, że Bóg to cały czas wypełnia tą wizję w moim życiu. A więc Bóg ma swój plan dla każdego człowieka. W tym planie Bożym jest między innymi to, że Bóg chce wypracować w nas pewien charakter. I Boży plan przewiduje różnorodność, ale to, co, na czym Bogu bardzo zależy, to to, aby wypracować w nas pewien charakter. Czytamy w Biblii o wymiarze pełni Chrystusowej. Albo czytamy w Biblii o tym, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. Boży plan przewiduje różnorodność. Czy możemy być pewni, że Bóg chce, żebyśmy poznali Bożą wolę? Możemy być tego pewni? Jesteście tego pewni? Wierzycie w to, że Bóg chce nam objawiać swoją wolę dla naszego osobistego życia? Dlaczego tego jesteście pewni? Dlatego, że Bóg jest wierny swoim słowom. Jeśli On pokazuje w Biblii, objawia, że On chce objawić Boży plan, to On chce, absolutnie chce. Chce nam wskazać, chce nam to przekazać i tych różnych sposobów, w jaki Bóg do nas przemawia, jest wiele. O tym za chwileczkę, ja tylko to streszczam. Ale wiara jest niezwykle ważna. Wiara w to, że Bóg chce mi objawić plan dla mojego życia. Bo jeśli nie mam wiary, jeśli myślę, a może tak, a może nie, to prawdopodobnie niczego od Boga nie usłyszę, niczego się od Boga nie dowie. A więc Bóg ma plan i Bóg ma, drugie, możliwość komunikowania się z nami. Zobaczcie, znowu się zapytam, kręci was to chociaż troszeczkę, że Bóg ma możliwość komunikowania się z nami? Wiecie o tym, że Bóg nawet użył osła, żeby zakomunikować pewnemu prorokowi coś, czego on nie był w stanie użyć. Bóg ma takie możliwości, że może użyć osła. Bóg może użyć niewierzącego człowieka, żeby nam zakomunikować Boży plan. Ja dzisiaj wam powiem taką historię. Miałem dzisiaj kolizję samochodową, a więc od domu wyjeżdżałem, skręcałem na skrzyżowaniu w prawo, przede mną jechał samochód, jakaś tam Honda i wyszła kobieta na przejście i ja do niego tak troszeczkę dobiłem mu do zderzaka. No więc on mi pokazuje, skręcamy w prawo. No więc skręcamy. No, oglądamy te dwa samochody, a on mówi, no najpierw musimy ustalić winnego. Ja mówię, nie ma sensu ustalać winnego. Ja za panem jechałem, ja jestem winny. Ja powinienem zachować ostrożność. I tutaj jedną sprawę już mamy za sobą, mówię do niego, nie? No i co robimy, pytam? On mówi, no ja nie wiem, nie? Więc ja wziąłem telefon, zadzwoniłem do mojego zięcia, żeby go zapytać, co zrobić, a on jest mechanikiem, więc mi mówi tak, są dwie możliwości, spisać oświadczenie i wtedy on sobie z ubezpieczenia twojego, czyli mojego, te pieniążki pokryje za tą usterkę. On miał tylko zderzak tak naprawdę, taką rysę na zderzaku. Albo musicie się dogadać na miejscu, więc ja pytam zięcia mojego, no to ale ile, nie? Ile mu mam dać? Nie, on mówi, no max 400. Ale mówi dwie, trzy, tak, maksymalnie 400, zależy jak się ugadacie, nie? Ja uczciwie mówię, porozmawiałem z zięciem, zresztą on to chyba słyszał i mówię, no to ja, co, na co pan chce? Piszemy oświadczenie, czy się tutaj dogadujemy na miejscu? No to się dogadajmy na miejscu. No to ja pytam, ile pan chce? No 300. Wyciągnąłem 300 z portfela, dałem mu 300 zł, a potem mówię tak, wie pan co, ja dam panu jeszcze wizytówkę, dlatego że gdyby ta usterka czy ta naprawa kosztowała więcej niż 300, to pan do mnie zadzwoni, to ja panu dopłacę, nie? Patrzy ten facet na mnie, że chyba z księżyca ten gość spadł. No więc jak on tak patrzył na mnie, to ja mówię do niego tak, wie pan co, ja jestem pastorem kościoła zielonoświątkowego. Mój zięć też jest wierzącą osobą. I ja nie chcę, żeby pan z mojego powodu musiał do tego samochodu dopłacić. Więc daję panu tą wizytówkę i zaczęła się rozmowa na temat kościoła, na temat ekumenii nawet mówi, bo on działa w ekumenii, a ja akurat co do ekumenii mam średni stosunek, ale to nieważne. O Duchu Świętym zaczęliśmy rozmawiać i on tak ciągle patrzy na mnie jak na kosmitę. I mówi, wie pan co, mogłem spotkać takiego człowieka szalonego, który by mi powiedział, a wariacie, jak jeździsz. Ale pan jest niesamowitym facetem, mówi do mnie. I z tych 300 zł wyciągnął 100 zł, mówi mi, wie pan co, niech to pan da na ofiarę. Niech to pan da na ofiarę w swoim kościele. No i tak się pięknie skończyło. Oczywiście ja 300 zł dałem, ale on dał 100 zł na ofiarę. Tylko dlatego, że dałem mu wizytówkę i powiedziałem, że mu dopłacę, jeśli ta usterka będzie więcej kosztować i że nie chcę, żeby on jakieś straty miał. Pomyślałem sobie, Boże, jak można fajnie dotrzeć do serca człowieka. Bóg ma plan dla życia człowieka, dla życia każdego z nas. Ważne jest to, byśmy mieli otwarte serce. Bo Bóg w bardzo drobiazgowych sprawach do nas też mówi. Nie tylko nam objawia wielkie rzeczy, a więc dotyczące jakiejś niesamowitej służby, ale Bóg nam objawia rzeczy nawet codziennie. Może nam powiedzieć, w jaki sposób się zachować, jak żyć, co zrobić. Bo przecież ten Boży plan nie tylko dotyczy służby wielkiej, służby bycia jakimś prorokiem albo jakimś wielkim sługą, ale ten Boży plan dotyczy też spraw codziennych. Codziennych. Na przykład czasem ci Duch Święty może powiedzieć, nie kłóć się ze swoją żoną. To też jest Boży plan. A więc Bóg ma plan dla każdego człowieka i to bardzo dokładny i sprecyzowany plan. Po drugie, mówiliśmy o tym, że był przykład Pana Jezusa o tym, że Jezus wypełnił doskonale Boży plan. Czytaliśmy wiele fragmentów ze Słowa Bożego, między innymi taki fragment, kiedy Pan Jezus mówi tak. Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Więc Pan Jezus tutaj daje doskonały przykład. Nie ja się liczę, nie moja wola, nie to, co mi się podoba. Boże, Ojcze, Twoja wola. I kochani, jeśli ja będę miał taką postawę, jeśli Ty będziesz mieć taką postawę, to oczywiście będziesz mieć służby po uszy albo i wyżej, odpowiedzialności bardzo wiele, ale też niesamowitą satysfakcję w sercu i odpocznienie w sercu, bo wypełnisz Bożą wolę. I jeśli chodzi o służbę, jeśli chodzi o rozpoznanie Bożej woli, najważniejsze jest serce przed Bogiem. Czy mam otwarte serce? Czy jestem gotowy usłyszeć Boży głos? A może myślę po swojemu? Może mam już jakieś klapki na oczach? Niezwykle ważne jest to, byśmy mieli zawsze otwarte serce i mówili, Panie, nie moja wola. Wiecie, że my z natury jesteśmy egoistami. I każdy chce grabić dla siebie, prawda? Natomiast sługa Boży albo wierzący człowiek przede wszystkim myśli, aby był Bóg uwielbiony, a po drugie, aby moje życie było z korzyścią dla innych. A ja dopiero gdzieś tam na którymś kolejnym miejscu. Pan Jezus powiedział tak, to jest motto też między innymi mojego życia, kiedy po nawróceniu gdzieś 30 lat temu czytałem ten fragment Słowa Bożego, to Ewangelia Jana, 4 rozdział, 34 werset mówi tak. Moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Moim pragnieniem jest pełnić Bożą wolę. Oczywiście ze służbą są związane nie tylko przywileje, jest związana odpowiedzialność, ze służbą jest związane także to, że musimy zapłacić cenę. Czasem to jest cena jakiegoś wygodnego życia, ale warto. Pan Jezus jest tutaj doskonałym przykładem. O tym mówiliśmy w czerwcu. czerwcu mówiliśmy także o tym, to był taki trzeci podtytuł, czy podtemat: doniosłość i ważność poznania woli Bożej. I tutaj tylko pozwolę sobie przeczytać kilka punktów i nie będę już nic jakiegoś dłuższego komentarza na ten temat mówił. Poznanie Bożej woli decyduje o Twoim wiecznym przeznaczeniu. Kto wytrwa do końca, zbawiony będzie. Będziesz pełnić wolę Bożą do końca, będziesz mieć otwarte serce, aby pełnić Bożą wolę. Pewne niebo, zagwarantowane. Jeśli pozwolisz sobie iść swoją drogą, możesz stracić zbawienie. Tak jest w Biblii napisane. Drugie, poznanie woli Bożej jest podstawą Twojej społeczności z Bogiem. Słuchajcie, co nas oddziela od Boga? Śmiało, grzech. Nic innego nas od Boga nie oddziela, tylko grzech. Możemy mieć problemów 100 tysięcy, to nas od Boga nie oddziela. Możemy zmagać się z różnymi trudnościami, to nas od Boga nie oddziela. Grzech. A czy nieposłuszeństwo jest grzechem? Albo brak poddania Bogu jest grzechem? Oczywiście, oczywiście jest. Ja niedawno z kimś rozmawiałem, bo podjąłem się takiej trudnej służby, która już dzięki Bogu się mi kończy, ale jednak się podjąłem takiej trudnej służby 2,5 roku temu. I wielu pastorów mi mówiło: a czy ci to było potrzebne? Ja mówię: tak, jasne, że mi to do szczęścia nie było potrzebne. W ogóle mi to nie było potrzebne. Ale co byś zrobił na moim miejscu, gdyby ci Bóg powiedział: zajmij się tym? A więc mamy zawsze dwa wyjścia. Zająć się tym, czego Bóg od nas oczekuje, albo zrobić to, co zrobił Jonasz. Zastanawialiśmy się z tym, to było w gronie, ale chyba na modlitwie poniedziałkowej to bodajże było, chociaż nie wiem dokładnie, czy to było w poniedziałek, ale zastanawialiśmy się nad dwoma sprawami. Dlaczego był Daniel, a potem trzech jego przyjaciół, Daniel był w jamie lwów i trzech jego przyjaciół było w piecu ognistym? Wypełniali Bożą wolę, prawda? Kto ich tam wtrącił? Diabeł? Nie. Bóg im kazał to robić? Oczywiście, oczywiście ktoś ich tam wtrącił do tego miejsca. Ale wypełniali Bożą wolę. I co? Stało się im coś? No nic. A dlaczego był Jonasz w brzuchu ryby? Właściwie podobne przeżycia w beznadziejnym miejscu się znalazł nie dlatego, że wypełniał Bożą wolę, ale dlatego, że jej nie wypełniał. A jaka była różnica pomiędzy Jonaszem a na przykład Danielem? Różnica była taka, że Daniel nie musiał pokutować, a Jonasz musiał pokutować, bo nie było innego wyjścia. A więc jeśli nie wypełniam Bożej woli, to drogą do społeczności z Bogiem jest pokuta. Jest przeproszenie Boga za to, że nie zrobiłem tego. Słuchajcie, kiedy wy jeszcze nie jesteście żonatymi, ale czy kiedyś swoją żonę, mężowie przepraszają za to, że na przykład odnieśli się do niej jakoś tak niewłaściwie? A można to potraktować, a co to takiego? Poznanie woli Bożej jest podstawą naszej społeczności z Bogiem. Poznanie woli Bożej zapewnia nam Boże kierownictwo. Słuchajcie, co jest napisane. Pouczę Ciebie i wskażę Ci drogę, którą masz iść. Będę Ci służył radą, a oko moje spocznie na Tobie. A potem bodajże w następnym wersecie jest napisane tak. Nie bądźcie nierozumni jak koń i jak muł, które wędzidłem i uzdą trzeba wstrzymywać. Czyli Bóg mówi: nie bądź głupcem, nie bądź mułem, tylko bądź. Czym się różni muł od człowieka? Czym się różni, nie? Nie tylko, że ma 4 kopyta, a człowiek ma 2, tylko jeszcze czym się różni. Jeszcze się różni czymś, co tu ma w głowie, prawda? Muła i konia trzeba ciągnąć. Natomiast Bóg mówi: nie bądź taki jak mu, że ciągle cię trzeba kierować tobą. Inaczej mówiąc, poddaj się Bogu dobrowolnie. Poznanie Bożej woli zapewnia nam Boże kierownictwo. Czwarte, poznanie Bożej woli zapewnia nam poznanie przyszłości. A więc to jest tak, jeszcze raz powiem o Jonaszu. Kiedy Bóg mówił do Jonasza: idź do Niniwy, a on nie poszedł do Niniwy, to czy Bóg do niego znowu przemówił? Przemówił czy nie? Przemówił, ale co do niego powiedział? Powiedział mu to samo. A więc nic więcej nie usłyszysz, Jonaszu, ode mnie, dopóki nie wypełnisz tego, co już ci powiedziałem, dopóki nie pójdziesz do Niniwy. Kochani, i tak jest w naszym życiu. Jeśli Bóg coś do mnie mówi, albo coś wyczytałem z Biblii, a nie jestem temu poddany, i teraz się modlę: Boże, objaw mi to. A Bóg mówi: guzik. Nic ci nie objawię, bo nie byłeś posłuszny wczoraj na przykład, albo nieposłuszny byłeś w tej czy w tamtej dziedzinie. Poznanie Bożej woli zapewnia nam kolejny raz poznanie przyszłości, poznanie Bożej woli. I tak to działa w naszym życiu. Nie ma od tego żadnego odstępstwa. Dlatego tak ważne jest, aby moje serce cały czas było gotowe powiedzieć: Panie, wskazuj mi drogę. A jeśli Bóg wskazuje, tak jak jest napisane, Izajasz mówi: oto jestem, Panie, poślij mojego brata, nie? Tak jest w Biblii napisane? Nie, oto jestem, Panie, poślij mnie. I co dalej? I idzie. Jak usłyszymy Boży głos, usłyszymy to Boże prowadzenie, to teraz trzeba robić krok wiary i po prostu iść. Poznanie Bożej woli jest nakazem. Jest nakazem, jest poleceniem. Tutaj dzisiaj pastor o tym mówił. Rezultatem poznania Bożej woli jest zdrowa nauka. Kochani, jeśli ktoś jest nieposłuszny Bogu, wpada powolutku wpada w różnego rodzaju takie boki, aż dochodzi do jakiegoś zwiedzenia. Bo posłuszeństwo, poznanie Bożej woli, a potem posłuszeństwo jest niezwykle ważne, abyśmy właściwie wzrastali. Człowiek wierzący nie wzrasta przez samo poznanie, ale wzrasta przez wypełnianie Słowa Bożego. Są ludzie, którzy mają wiele w głowie poznania Słowa Bożego, mogą rzucać wersetami biblijnymi, ile tylko się da, natomiast nie realizują tego, co poznali. A Pan Jezus to powiedział? Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Nie wiem, czy wam w krzyżu opowiadałem historię z Torunia, kiedyś na ewangelizacji namiotowej do namiotu przychodziło każdego dnia gdzieś od 30 do 50 osób z Kościoła katolickiego z odnowy w Duchu Świętym. Oprócz tych 30-50 było kolejnych 50, może 100 innych, ale charakterystyczne było to, co przeżywali ci z Kościoła katolickiego z odnowy w Duchu Świętym. Robiliśmy z pastorem ze Słupska wezwanie do nich przez 10 dni. Każdego dnia kilkanaście osób z tego Kościoła katolickiego, z tej odnowy w Duchu Świętym wychodziło na wezwanie. I kiedyśmy do nich się zbliżali, oni się zaczynali trząść, niektórzy nawet upadali na podłogę i tam się w tym prochu, w tym kurzu tarzali, potem wstawali i tak dalej. Pierwszego dnia niektórzy mówili: ale moc Boża. No fajnie, myśmy się cieszyli z tego, bo moc Boża, ale ja miałem wewnątrz coś, jakieś pytanie. Drugiego dnia to samo, trzeciego dnia to samo, piątego dnia to samo. I szóstego dnia poprosiłem całą tą ekipę, może ze 20 osób, żebyśmy po nabożeństwie, po tej ewangelizacji usiedli sobie i porozmawiali. No i rozmawiamy. Ja pytam taką kobietę: czy macie w waszej wspólnocie jakiegoś nauczyciela Słowa Bożego? I ta kobieta zaczyna mówić: mamy taką wspaniałą siostrę Ewę, ona nas tak pięknie naucza Słowa Bożego i mówi o tej Ewie, a w pewnym momencie rzuciła: z Marii myśmy już dawno zrezygnowali. I w tym momencie, kiedy ona mówiła z Marii, to myśmy już dawno zrezygnowali, ja w sercu słyszę Boży głos. Zasłona. Jedno słowo. Trochę zgłupiałem, bo myślę sobie, do czego tą zasłonę przykleić, ale kiedy ta kobieta skończyła opowiadać o tej siostrze Ewie, która jest takim wspaniałym nauczycielem, ja rzuciłem drugie pytanie. A co z obrazami? I teraz ta sama kobieta zwraca się do swojej sąsiadki i mówi do niej tak: dawno ci mówiłam, że powinniśmy z tych obrazów zrezygnować. Dawno ci mówiłam. A ja w sercu mam ponownie Boży głos. Właśnie tutaj chodzi o zasłonę. I mówię do nich tak: słuchajcie, poznałem, że poznaliście wolę Bożą odnośnie obrazów. Ja nie chcę wam dzisiaj powiedzieć, że macie te obrazy wywalić, ale chcę wam powiedzieć, że jeśli nie będziecie posłuszni woli Bożej, będziecie coraz w większym strachu, większym lęku chodzić w życiu, aż w końcu odpadniecie od Boga, bo będziecie nieposłuszni. Bo co powiedział Pan Jezus? Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Wy jesteście związani tym, żeście prawdę poznali, ale żeście tej prawdy nie wprowadzili w życie i dlatego jest takie przerażenie, kiedy spotykacie się z obecnością Bożą. Tak siedzieli, przez chwilę myśleli, a 10 dnia cała grupa, chyba 10, może 12 osobowa, przyszła do mnie i mówią: my chcielibyśmy chrzest przyjąć, już chcemy teraz być posłuszni Bogu. To mówię, jest tutaj lider, jeszcze kościoła nie ma, za niedługo będzie kościół, będzie zbór, będzie pastor. Idźcie do niego, on będzie z wami rozmawiał. Kochani, prawda w życiu jest taka, że jeśli nie jestem Bogu posłusznym do końca, to nawet wtedy, kiedy jestem na nabożeństwie i jest obecność Boża i ktoś tam głosi kazanie, czuję się nieswojo, czuję się nie za dobrze. A jeśli ktoś jest drugi raz, trzeci raz i dziesiąty i pięćdziesiąty nieposłuszny, to albo nie przyjdzie do tego zboru już więcej, bo musi, albo są dwa tylko wyjścia wtedy, albo musi wyznać grzech, przyjąć prawdę, albo pójść własną drogą. Co wybrać? Lepiej być posłusznym prawdzie. Prawda was wyswobodzi. I dlatego poznanie jest niezwykle ważne i posłuszeństwo tej objawionej prawdzie jest niezwykle ważne, bo to nas uchroni od jakiegoś błędu, od fałszu. Poznanie Bożej woli, czy rezultatem poznania Bożej woli i wypełnienia tej Bożej woli jest wysłuchana modlitwa. Czytamy w Biblii: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Czyli jest ten warunek, jeśli. A czasem ludzie wierzący nie chcą być posłuszni Słowu Bożemu, ale Boże, potrzebuję, Panie, proszę. A Bóg nie odpowiada. Dlaczego? Dlatego, że Bóg dał jeśli. Jeśli będziesz trwał we mnie i słowa moje będą trwać w tobie, masz wtedy pełną odwagę, aby prosić o to, co chcesz, i ci się stanie. Poznanie Bożej woli przynosi duchowe błogosławieństwa, pomaga nam uniknąć kary. Jeszcze ostatnie, dziewiąte. Poznanie woli Bożej gwarantuje powodzenie. Podoba wam się to słowo powodzenie? Karol, powodzenie to fajne słowo, nie? Super. Powodzenie, sukces, powodzenie. Oczywiście wiadomo, że trzeba wziąć pod uwagę to, że Bóg wysłuchuje modlitwy, które są zgodne z Jego wolą, nie takie nasze zachcianki. Ale napisane jest w Biblii tak: niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się, bracie, powodziło. Ale niech cię nie oddala księga tego zakonu od twoich ust. Jak pozwolisz na to, żeby nie będziesz miesiąc czytać Biblii, pozwolisz sobie na to, że nie badasz własnego serca, a potem chcesz, żeby ci się powodziło, zapomnij. Nie ma powodzenia. Więc to są niezwykle ważne sprawy. Mówiliśmy też o tym w czerwcu, jak rozpoznać Bożą wolę czy głos Boży. I jeśli pamiętacie, mówiliśmy o tym, że do naszego umysłu mają dostęp cztery głosy. Cztery głosy, więc aby usłyszeć Boży głos, powinniśmy po pierwsze tak: uciszyć głos innych, aby przestali mówić. Co przestali mówić? Na przykład, co pomyślą ludzie. Wiecie, że wielu ludzi jest sparaliżowanych strachem, bo się boją, a co pomyślą ludzie, jeśli ja się odezwę? A co pomyślą ci ludzie, jeśli Karol wyjdzie na przykład i chce się podzielić świadectwem? Co pomyślą ludzie? Karol, nie bój się. To jest przykład tylko. Ale my takie mamy obawy, lęki. Co pomyślą ludzie? I czasem tych głosów do naszego głowy czy do naszego serca przychodzi bardzo wiele. Boimy się, prawda? A więc trzeba uciszyć głos innych, uciszyć własny wewnętrzny głos, czyli własne pragnienia, które przecież są zawsze bardzo mocne. Czasem ludzie wszystko zrzucają na diabła, ale mi się wydaje, że z diabłem nie ma takiego wielkiego problemu jak z naszym ciałem, czyli z naszymi pragnieniami, albo jak to Słowo Boże mówi, żądze cielesne. Nie? To jest chyba, w moim przekonaniu, to jest trudniejszy przeciwnik niż diabeł. Bo jak pojawi się diabeł i rozpozna, że to diabeł, jak rykniesz na niego, to on musi uciec. Nie ma tutaj, Słowo Boże nam to gwarantuje. A więc trzeba uciszyć głos innych, uciszyć swój własny wewnętrzny głos i trzeba uciszyć głos przeciwnika, szatana, aby nie mówił, bo on do nas też chce mówić. A my musimy mu powiedzieć nie. Ty nie masz tutaj prawa do mnie mówić. No i oczywiście, aby rozpoznać głos Boży i wolę Bożą, trzeba się poddać Bogu jako swojemu Panu i pozwolić mu mówić. A więc pierwszy rodzaj woli Bożej to ta objawiona w Biblii. Czyli czy trzeba się modlić, żeby iść głosić Ewangelię? Nie trzeba, bo to jest napisane. A niektórzy się modlą o to. A Bóg na głupie modlitwy nie odpowiada. A więc objawiona wola Boża w Słowie Bożym jest taki amen. Nie ma tutaj co dyskutować z tym. Jest napisane, jeśli chodzi o moralną wolę Bożą, nie ma potrzeby się modlić o to, czy mam na tą kobietę patrzeć pożądliwie swoimi oczami, bo to jest napisane. Jeśli patrzysz pożądliwie, to popełniłeś już grzech. Tu teraz mężczyźni to słyszą, siostry nie muszą. Ale to jest napisane. To, co jest napisane, nie ma potrzeby się o to modlić. Natomiast wola Boża nieobjawiona w Biblii to zawiera indywidualny plan dla każdego życia chrześcijanina. I ta indywidualna wola Boża dla każdego człowieka ulega czasem zmianie w wyniku różnych decyzji człowieka. Oczywiście Bóg też nas krok po kroku prowadzi, bo tak jak ja otrzymałem wizję 28 lat temu, to oczywiście była wizja bardzo szeroka, ale potem krok po kroku ją realizowałem i realizuję do dnia dzisiejszego, tak mi się przynajmniej wydaje, a nawet jestem tego pewien, że realizuje się kolejny etap w moim życiu tej Bożej woli, którą On mi objawił przez tą wizję, ale cały czas trzeba myśleć, Boże, Kolejne kroki chcę robić dla Twojej chwały. I ta wola Boża nieobjawiona w Biblii obejmuje szczególnie decyzje dotyczące takich spraw jak na przykład wybór kierunku nauki. Trzeba się o to modlić. Warto. Czy trzeba, nie mówię nawet, że trzeba, ale warto. Warto dlaczego? Dlatego, że Bóg jest mądrzejszy. Bóg jest mądrzejszy niż my i Bóg lepiej wie, co powinienem studiować. I chyba wam mówiłem świadectwo o mojej córce, jak ona chciała studiować w Gdańsku, prawda? A ja mówię, i tak się stanie Boża wola. I studiowała w Poznaniu. A więc to dotyczy wyboru kierunku nauki, zawodu, służby, miejsca zamieszkania czasem. Czasem wyboru współmałżonka, chociaż nie na takiej zasadzie, Panie Boże, daj mi małżonka, bo jak to kiedyś jeden z pastorów powiedział, jakby Ci Pan dał małżonka, to by Cię zabił, bo jakby Ci spadł z nieba, to by Cię zabił, więc to trzeba dokonać wyboru, ale o Boże kierownictwo warto się modlić także i w tej sprawie. Natomiast jest w Biblii powiedziane, że ma to być co? Ktoś, kto należy do Boga, bo przecież niedobrze jest ciągnąć nierówne jarzmo z niewierzącym, prawda? I to jest napisane. I trzeba się modlić, Panie Boże, mam wyjść za tego pijaka. Tak mi się podoba, taki mędrz, aż głowa boli. Nie, chodzi o to, żeby było coś innego w jego sercu, prawda? W jego życiu. I mówiliśmy, i to chyba już ostatni punkt z tych rzeczy, o których mówiliśmy, jak Bóg do nas przemawia. A więc sposoby, w jakie Bóg do nas przemawia. Po pierwsze, Słowo Boże, jeśli chodzi o Słowo Boże, to w moim przekonaniu jest tam objawione 95% Bożej woli. A więc tych 5%, a może 10, ja nie wiem, to trudno tu matematycznie sprawdzić, ale większość, zdecydowana większość woli Bożej jest po prostu objawiona w Biblii, dlatego też często zachęcamy do czytania Biblii, do studiowania Biblii. Po drugie, Bóg przemawia do nas w czasie modlitwy, czyli wtedy, kiedy się modlimy. Bóg przemawia do nas poprzez rady dojrzałych chrześcijan. I wam, kochani młodzi, radzę, kiedy nie będziecie wiedzieć, jak postąpić, co postąpić, miejcie takiego przyjaciela, którego zapytacie. Ja mam 60 lat już, a czasem zadzwonię do mojego kochanego pastora w Cieszynie, który już ma 75 lat i zapytam, bracie Marianie, a co ty myślisz o tym? A brat Maja wtedy się tak cieszy, że jeszcze ktoś go o cokolwiek pyta. I nie jest niczym wstydliwym, ani niczym złym zapytać o radę kogoś dojrzałego. Oczywiście warto mieć taką osobę, do której ma się zaufanie, która też w taki sposób, no jak tego oczekujesz, odpowie. No, oczekujesz nie w sensie tego, co powie, ale chodzi o sposób. Chodzi też o sposób, bo Bóg przemawia do nas także przez okoliczności. I tutaj przypominaliśmy sobie życie Józefa, Józefa ze Starego Testamentu, którego ta droga, czy ten okres trudny, kiedy został rzucony do tej tam jakiejś dziury, potem w więzieniu i tak dalej. A jednak Bóg miał dla niego plan. Bóg miał dla niego piękny plan. Bóg przemawia do nas także przez tak zwane otwarte lub zamknięte drzwi, czyli my czasem chcemy te zamknięte drzwi wyłamać i otwarte lub zamknięte drzwi. Bóg przemawia do nas przez aniołów. Ktoś z was już widział anioła albo słyszał? Ale wiecie, że nawet goszcząc niektórych ludzi, to można aniołów gościć? A może pojawi się taki anioł, którego zaprosicie do domu i nagle powie takie zdanie, które na całe życie będziesz pamiętać. To tacy aniołowie też mogą być. Oczywiście mogą być też ci aniołowie w innej postaci. Bóg przemawia do nas także przez cuda. Cud jest ponadnaturalnym zjawiskiem będącym poza zasięgiem możliwości człowieka. A więc Bóg dokonuje cudów, tak? I tutaj jest wiele przykładów w Biblii, ja nie będę tego omawiał, bo o tym mówiliśmy. Bóg przemawia także przez sny do nas. Ktoś z was młodych miał sen jakiś? Ja nawet jak byłem młody, miałem sny, a teraz jakoś mam mniej. Bóg do nas przemawia przez wizję. Bóg do nas przemawia przez słyszalny głos. Słyszalny głos, a więc nie ma nikogo, a ty słyszysz, że ktoś mówi. Bóg przemawia do nas przez wewnętrzny głos Ducha Świętego, czyli w sercu. Tak jak powiedziałem, ta zasłona. Pojawia się w sercu czasem jedno słowo, czasem króciutkie zdanie i teraz musisz myśleć, o co chodzi, do czego to przypiąć. Ale kiedy Bóg do nas w taki sposób mówi, to na pewno bardzo szybko zrozumiemy, o co chodzi, o co Bogu chodzi. I Bóg do nas przemawia także przez dary Ducha Świętego. Ale w moim przekonaniu jednym z częstszych sposobów, w jaki Bóg do nas przemawia, jest takie dostrzeganie potrzeb, na przykład w kościele, w zborze, albo pragnienie zrobienia pewnych rzeczy. Pragnienie zrobienia pewnych rzeczy. O co chodzi? Chodzi o to, że ktoś z was, załóżmy, teraz już powiem, siostra, jak ty masz na imię?
Magda.
Magda ma jakieś pragnienie i przychodzi do pastora, mówi, pastorze, no chciałabym, żeby to było. Pastor mówi, no pomyślmy, zastanówmy się, pomódlmy się. A Magda przychodzi za tydzień znowu do pastora, no ciągle mi to leży na sercu. No i pastor wtedy mówi, Magda, to się tym zajmie. Ja tak przynajmniej robię. Ja tak przynajmniej robię i potem mówię, a jak będziesz potrzebować, Magda, mojej pomocy, to w każdej chwili przyjdź, byle nie o 4 rano. Bo Bóg do nas przemawia przez takie właśnie, w taki sposób, że dostrzegamy potrzeby. Niedawno jedna młoda siostra przyszła do mnie i mówi, że była w Krzyżu oczywiście na misji i przyjechała z powrotem i od razu chciała kluby robić w Gorzowie. No fajnie, nie? Opowiedziała mi o tym. Ja mówię, no to wiesz co, to może zaangażuj w to tą i tamtą osobę. A tamtej nie chciała, jednej nie chciała. I jeszcze coś tam pogadaliśmy, więc ja mówię, słuchaj, Klaudia, masz otwarte drzwi, działaj, nie? Kłopot polega na tym, że ona do dzisiaj nic nie zrobiła, a wakacje się skończyły, a to trzeba było w wakacje robić. Fajnie mieć jest pomysł, ale jeśli masz pomysł, jeśli przychodzi ci do serca coś, co warto byłoby zrobić w kościele albo na zewnątrz, w co by się warto było zaangażować i wiesz, że to pochodzi od Boga, to pamiętaj, że na pierwszym miejscu jesteś ty za to odpowiedzialny. To nie na tym polega przyjmowanie Bożego głosu, że ja coś odebrałem od Boga i teraz wygłaszam jakąś mowę i wy się tym zajmijcie. Nie. Jak Bóg do mnie mówi, to znaczy, że ja jestem odpowiedzialny na pierwszym miejscu. Mogę sobie dobrać ludzi, współpracowników do tego, aby to zrealizować, ale na pierwszym miejscu ja jestem odpowiedzialny za to, żeby wypełnić to, co Bóg do mnie mówi. A więc pragnienie czynienia pewnych rzeczy dla Boga. I Bóg w chwili zbawienia zmienił nasze pragnienia. Pamiętacie, jak to było? Ja dokładnie pamiętam, jak to było 30 lat temu, kiedy Bóg zmienił moje życie. Wiecie, ja byłem stary już, ja już miałem 29 lat, kiedy Bóg zmienił moje życie, więc już byłem dość stary. Ale pamiętam dokładnie. Wcześniej chciałem się czegoś dorobić, a nic nie osiągnąłem. chociaż bardzo dużo zarabiałem. A kiedy Bóg zmienił moje życie, po pierwsze zobaczyłem cały świat inaczej, a po drugie, Boże, chcę dla Ciebie zrobić wszystko, co dla mnie masz. To była moja pierwsza modlitwa. Boże, chcę dla Ciebie zrobić wszystko, co dla mnie masz. Spotkanie z Bogiem w moim przypadku było tak niesamowite, że ja byłem totalnie zaszokowany, że Bóg może do mnie takiego bezbożnika przemawiać. I przemówił. A ja wtedy powiedziałem, Boże, chcę dla Ciebie zrobić wszystko. Oczywiście wszystkiego nie zrobiłem, bo gdybym zrobił wszystko, to bym był taki jak Pan Jezus. Ale ja setki razy zawaliłem. Ale ciągle mam pragnienie, Boże, chcę dla Ciebie zrobić to, co dla mnie masz. Tak więc o tym mówiliśmy, a teraz przechodzimy do tego. I pierwszy temat będzie coś na temat modlitwy. Myślę, że nie za długo, ale chciałbym jednak na temat modlitwy coś powiedzieć. Na temat modlitwy w każdym zborze mam nadzieję, mam taką nadzieję, że jeszcze się mówi na temat modlitwy w zborach. Bo niedawno słyszałem, że w niektórych zborach, to oczywiście na zachodzie Europy, podobno o Duchu Świętym już kilka lat nie mówili. Więc to jest przerażające. I jaka jest wola Boża dla mnie? Zastanawiamy się czasem, prawda? Boże, co chcesz, abym robił? Jaka jest wola Boża dla mnie? Czasem się zdarza, że wierzący, młodzi, starsi przychodzą do pastora albo innych dojrzałych chrześcijan i pytają, jak myślisz, jaka jest Boża wola dla mnie? Chcą usłyszeć proroctwo, chcą usłyszeć jakąś radę. Ale słuchajcie, zamiast pytania, jaka jest wola Boża dla mnie, wydaje mi się, że powinniśmy raczej zadać Bogu pytanie, jak mogę poznać Boży głos? Bo jeśli wiem, że Bóg do mnie mówi, a wiemy, prawda? Bóg do nas mówi. Jeśli wiem, że Bóg do mnie mówi, to tylko teraz chodzi o to, żebym zrozumiał jakimi metodami, czy w jaki sposób Bóg chce do mnie powiedzieć, bo znajomość głosu Bożego prowadzi w rezultacie do poznania Bożej woli. Znajomość Bożego głosu. I ten Boży głos w nas się, kochani, tak rozwija. Jeśli jesteś posłuszny raz, to jeszcze lepiej usłyszysz Boży głos. Jeśli jesteś posłuszny drugi raz, jeszcze lepiej będziesz rozumieć ten Boży głos. Jeśli jesteś posłuszny czy posłuszna trzeci raz, to jeszcze lepiej, jeszcze wyraźniej ten Boży głos usłyszysz. Natomiast odwrotnie jest tak. Jeśli jesteś nieposłuszny raz, to ten głos jest coraz słabiej zrozumiany przez ciebie, coraz słabiej słyszalny. I dlatego tak ważne jest wypełnienie Bożej woli, a więc przyjęcie Bożego głosu i teraz wypełnienie Bożej woli. I aby poznać tą indywidualną wolę Bożą dla naszego życia, po prostu powinniśmy jej poszukiwać, albo inaczej mówiąc, modlić się. Modlitwa między innymi ma na celu to, że przez modlitwę, jak często się mówi, zbliżamy się do Boga, prawda? Słyszeliście takie stwierdzenie, że przez modlitwę zbliżamy się do Boga. No ale co to znaczy zbliżam się do Boga? W zasadzie chyba chodzi o zrozumienie, że w modlitwie otrzymujemy uzdolnienie posiadania Bożych myśli. Co to znaczy? Uzdolnienie posiadania Bożych myśli. Są tacy ludzie, ja tutaj mógłbym wam parę takich przykładów podać, którzy na przykład bezdomnymi, jak widzą bezdomnego, to patrzą z taką pogardą i to taki, patrzą na taki margines. Ale kiedy zaczynają się modlić wieczorem i nagle pojawia się ten bezdomny, na którego tak patrzą z pogardą i nagle zaczynają się modlić, bo Duch Święty to czyni. Duch Święty w nas powoduje taką przemianę i nagle okazuje się, że w czasie modlitwy zupełnie coś innego przeżywamy. Już byśmy chętnie temu bezdomnemu nawet kromkę chleba podali albo chętnie byśmy mu pomogli. Tylko pytanie jak? Co się dzieje wtedy? Wtedy właśnie zmienia się nasze serce. Wtedy otrzymujemy od Boga właśnie te Boże spojrzenie, te Boże myśli otrzymujemy od Boga. I najczęściej to się dzieje w modlitwie. Nie ma chyba innego, albo przynajmniej lepszego sposobu, aby jeśli do kogoś mam jakiś dystans, ktoś mi się nie podoba, bracie, twój wzrok mi się nie podoba. Od ciebie lepiej z daleka. Ale wieczorem myślisz, pomyślałeś albo powiedziałeś, albo może tylko pomyślałeś o nim i modlisz się, a za chwilę przychodzi ci ten obraz tego brata, którego nie za bardzo lubisz i gdzieś wewnątrz się pojawia pragnienie, żeby się o niego pomodlić. I nagle się okazuje, że to taki sympatyczny Emilaczek. Milaczek to po czesku. Pamiętacie, też mówiłem, nie? Milaczek. Że to taki miły człowiek. A on się nic nie zmienił. Ale co się zmieniło? Serce. Serce się zmieniło. I nagle potrafisz współczuć biedakowi jakiemuś, alkoholikowi, albo bezdomnemu, albo bratu, który ci na nerwach bez przerwy grał, czy też siostrze. A więc, aby poznać indywidualną wolę Bożą, ważne jest to, byśmy się po prostu modlili. Po prostu się modlili. Objawienie, wizja, to kierownictwo Boże, to światło Boże, jak czasem mówimy, otrzymujemy najczęściej w czasie modlitwy. I Słowo Boże nie objawia nam dokładnie naszego zawodu, czy to, co będziemy w przyszłości robić, ale w każdej z tych spraw możemy się modlić i Duch Święty nas poprowadzi. Słowo Boże nam mówi tak, dlatego nie bądźcie nierozsądni, to jest list do Efezjan 5, rozdział 17, werset, nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pańska. Czyli Bóg mówi nam tutaj, bracie, siostro, młody i starszy, możesz rozumieć wolę Bożą, prawda? Możesz rozumieć. Nie bądź tylko nierozsądny. A więc w jaki sposób ją zrozumieć? No muszę poszukać. Muszę włożyć chwilę czasu. Może muszę zapłacić jakąś cenę. Cenę na przykład nieoglądania jakiegoś filmu. Ja akurat lubię sport. To cena nieoglądania na przykład żużla. To jest dla mnie za wysoka cena. Ja żużel oglądam. I się aż boję, że Bóg do mnie w czasie meczu żużlowego powie iść się modlić. Ja nie chcę tego słyszeć. Wiecie, trochę sobie żartuję, ale czasem tak może być, bo może o to Bogu chodzić, prawda? Ale też możemy wyciągnąć z tego wersetu taki wniosek, że ktoś, kto nie zna woli Bożej, jest po prostu nierozsądny. Bo Bóg mówi, chce ci objawić, chce ci powiedzieć, jest tylko jeden warunek, że spróbujesz poszukać. Gdybyśmy stracili jakieś złoto, to co byśmy? Nie szukalibyśmy? A przecież tu chodzi o coś ważniejszego, coś wspanialszego. Apostoł Paweł mówi do Kolosan, w liście do Kolosan tak. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. A więc nie przestajemy się za was modlić. Apostoł Paweł mówi, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Apostołowi Pawłowi tak bardzo zależało na tym zborze w Kolosach, żeby oni poznali Bożą wolę. I słuchajcie, poznanie Bożej woli jest w moim przekonaniu najważniejsze, jeśli chodzi o naszą modlitwę. A więc w tej treści naszej modlitwy powinno być na pierwszym miejscu: Panie, co chcesz, abym robił? Panie, jak żyć, aby się Tobie podobać? Jak się zachować, abym się Tobie podobał? Bo chcę Ciebie uwielbić. Warto, żeby Bóg był przez nas uwielbiony, nie? A tak nawiasem mówiąc, zapytam, czy Wy tu macie zamiar wytrzymać do 22, czy jak? Wiecie, że tu zaplanowane jest do 22 te wykłady dzisiaj. Czytaliście, tak, ten program? Ja bym się cieszył, gdybyście wszyscy zostali, ale no mam trochę obawę. No. W ogóle miałem na początku zapytać, co wy tu robicie w taką fajną pogodę. Tak jak w Krzyżu też zapytałem. Pamiętacie, co wy tu robicie w taką fajną pogodę? Czytam jeszcze werset z listu do Kolosan, 4 rozdział, 12 i 13 werset. Apostoł Paweł pokazuje nam tutaj pewnego wspaniałego człowieka, który nazywał się Epafras. Słyszeliście o takim gościu? Epafras. Co o nim jest napisane? Pozdrawia was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który... Słyszycie? Patrzę teraz, czy słyszycie. Który? Epafras. Co robi Epafras? nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Zobaczcie, co za niesamowity facet ten Epafras. Epafras modli się o to, aby ludzie w Kolosach poznali Bożą wolę i nieustannie toczy bój. Czy chcielibyście, tutaj jest starszy zboru, brat diakon, czy bracie, czy chciałbyś mieć takiego przynajmniej jednego człowieka jak Epafras w zborze?
Chciałbym.
Który nieustannie toczy bój, aby zborownicy w chodzieży poznawali Bożą wolę. Słuchajcie, o co chodzi w tym fragmencie? To jest tak niezwykle ważne, aby się modlić o poznanie Bożej woli dla swojego życia, ale może są takie osoby w zborze i byłoby super, gdyby były takie osoby w zborze, które cały czas się modlą: Boże, daj tej siostrze poznać Bożą wolę. Boże, a może ktoś z was się może w taki sposób modlić, albo powinien. Ja rzadko używam tego słowa powinien, bo Bóg zawsze składa propozycje, a my reagujemy albo odpowiadamy na Jego zaproszenie, albo nie. Nie? Ale Epafras był wspaniałym sługą Bożym, bo nieustannie toczył bój w modlitwach. Walczył o to, aby jego bracia byli utwierdzeni, byli doskonali i aby trwali we wszystkim, co jest Bożą wolą. Jeśli chodzi o zbór w Efezie, apostoł Paweł z kolei mówi tak: nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, tu jest znowu to słowo, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał, jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Mam pytanie. Tu jest tak. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Czy wiemy, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Bożej? Wiemy? No powiedzcie, wiemy czy nie wiemy? No wiemy. Boże, Ty jesteś wszechmogący. Chwała Ci za to, Panie, że jesteś wszechmogący. Ale słuchajcie, jeśli doświadczymy Bożych cudów, Bożego dotknięcia, czy serca, czy w ogóle innych Bożych cudów, to się utwierdzamy w tym, że wiemy. Boże, Ty jesteś wszechmogący. Jak zobaczymy na przykład kogoś uzdrowionego: Panie, to jest niesamowite, to jest niesamowite. Albo widzimy jakieś inne cuda, nagle wiemy lepiej. Apostoł Paweł się o to modli, abyście wiedzieli. Po pierwsze, jaka jest nadzieja, czyli co nas czeka? Pan Jezus przyjdzie, mówimy w zborze. Słyszeliście taką historię, jak kiedyś ktoś, jeden brat do drugiego mówi: Pan Jezus nadchodzi. To było na Śląsku, a ten drugi, który to usłyszał, Pan Jezus nadchodzi, mówi: a nie strasz. Czyli nie strasz. Nie strasz mnie. Pan Jezus nadchodzi. Zamiast się ucieszyć, zamiast powiedzieć: chwała Bogu, Pan Jezus nadchodzi, to ten mówi: nie strasz. Dzisiaj w kościele mówimy: Pan Jezus nadchodzi. Naprawdę? Zamiast się ucieszyć. Nadzieja. Nadzieja nam mówi o tym, że jest coś wspaniałego, że jest wspaniała przyszłość. I apostoł Paweł się modli o to, abyśmy to poznali, abyśmy wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie jest bogactwo chwały udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Słuchajcie, gdybyśmy my wiedzieli, co będzie w niebie, to byśmy nic innego prawdopodobnie nie robili na tej ziemi, tylko cały czas dbali o to, żebyśmy nie tylko my tam byli, ale żeby tam była nie tylko moja rodzina, ale żeby tam wszyscy byli, bo tam będzie tak super, tak wspaniale, tak niesamowite rzeczy tam są, ale my nie mamy tego objawione. A nie, bo będą ulice ze złota i co, będziemy tam dreptać po tym złocie? Niektórzy mówią. Ale tam będzie jeszcze coś, czego, o czym bladego ani zielonego pojęcia nie mamy. Ale możemy się tym cieszyć, bo chociaż cokolwiek mamy w Biblii opisane. A potem apostoł Paweł mówi, abyście wiedzieli, jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy, tu ważne to słowo, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Wiecie, że my nawet wierzymy nie dzięki temu, że my mamy tak wielką wiarę, tylko wierzymy dzięki temu, że Boża moc w nas działa? My wierzymy dlatego, że Boża moc w nas działa. dlatego że jest łaska nad nami, dlatego że Bóg daje nam zdolność i możliwość, abyśmy wierzyli. My czasem mówimy, a mam taką wielką wiarę. My wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. I dlatego też trzeba powiedzieć Bogu: Boże, dziękuję Ci za to, że mogę ufać, dziękuję Ci za to, że mogę wierzyć, dziękuję Ci za to, że mogę trzymać się tych Twoich dróg. Do Jeremiasza Bóg powiedział tak: wybrałem Cię sobie, zanim Cię utworzyłem w łonie matki, zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię na proroka narodów, przeznaczyłem Cię. To jest Księga Jeremiasza, 1 rozdział, 5 wiersz. A Jeremiasz mówi: Panie, o, ja się nie nadaję. Prawda? Ja jestem młody. A Bóg mówi: przeznaczyłem Cię, powołałem Cię, przeznaczyłem Cię, wybrałem Cię. Księga Sędziów. Wiecie, że jest w Biblii taka Księga Sędziów? Księga Sędziów, która opisuje nam takie wydarzenia z życia narodu izraelskiego, i ten naród ciągle wpadał w jakieś problemy, ciągle w bałwochwalstwo upadał, i tam czytamy, kilkakrotnie czytamy, że Bóg wzbudził sędziego, wzbudził kogoś, wzbudził na przykład takiego człowieka jak Jefta z Gileadu, prawda? Albo wzbudził takiego gościa jak Otniel. Wzbudził po to, żeby wyratować ten naród. Potem wzbudził takiego gościa jak Gedeon, nie? Ten Gedeon to był dopiero delikwent. Ten tam siedział w jakiejś piwnicy i młócił pszenicę, a Bóg mówi do niego: wybawisz naród. On mówi: ja? Coś nie po kolei, coś usłyszałem nie w porządku, a Bóg mówi do niego: ty wybawisz naród. A potem czytamy: moc Boża na niego stąpiła i ten biedaczysko Gedeon, nieśmiały, taki zestresowany, był w stanie wybawić. Dlaczego? Dlatego, że go Bóg wzbudził. Dlaczego wy siedzicie tutaj dzisiaj? Kinga, dlaczego ty tu siedzisz? Bo Bóg wzbudził ciebie do czegoś wielkiego i ważnego. Jeśli będziesz słuchać Bożego głosu, to może Cię Bóg użyć w niesamowitych rzeczach. Każdego z Was. Bo Bóg nas zbudził w określonym celu, do określonego zadania. Tak jak jest napisane w Księdze Estery, jej stryj Mordochaj mówił do niej tak: a może właśnie na ten czas zostałaś królową? A może właśnie to o to chodziło, żebyś wyzwoliła ten naród? I tak, kochani, jest w naszym życiu. Bóg dał nam zbawienie, Bóg dał nam życie wieczne po to, abyśmy czcili Boga swoim postępowaniem, swoim życiem, ale Bóg nas zbudził też po to, abyśmy dla innych byli błogosławieństwem. I kochani, bardzo ważną prawdą zapisaną w całej Biblii jest właśnie modlitwa. Jeden z moich ulubionych przykładów ze Słowa Bożego to jest przykład Dawida. Kiedy Dawid walczył, zwyciężał, odnosił zwycięstwa i w pewnym momencie walczy z jakimiś tam wrogami i pyta Pana: jak mam z nimi walczyć? No i Bóg mu odpowiada, daje mu taką fajną instrukcję. A potem ponownie z tymi samymi bodajże Filistyńczykami ma walczyć. I Dawid mógł pomyśleć tak: no teraz już wiem, bo Bóg już mi raz powiedział. Teraz już wiem, jak z nimi walczyć. Ale Dawid idzie kolejny raz do Pana. Panie, czy mam znowu na nich ruszyć, czy może jakoś inaczej? A Bóg mówi: nie, teraz jest inna droga. Doświadczenie zwykle nam mówi o tym, że już wiemy, jak postępować. I już nie pytamy Pana, bo ja już mam 60 lat, już jestem doświadczony. Ale o wiele lepiej jest zapytać: Panie, a jak w tej chwili, w tej sytuacji mam postąpić? A Bóg może powiedzieć zupełnie coś innego, niż do tej pory usłyszeliśmy. Tak więc bardzo ważną prawdą jest to, że Bóg do nas przemawia w czasie modlitwy. I jeśli chcemy usłyszeć Boży głos, powinniśmy szukać, a Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Także modlitwa jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o to, aby poznać Boży głos i Bożą wolę. Ile mamy czasu spędzać w modlitwie? No, my sobie tutaj wyznaczamy pewne granice, ale Słowo Boże nam mówi, że mamy nieustannie modlić się. W Księdze Michała w 7 rozdziale, 7 werset mówi tak: lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. Będę wypatrywał, czyli muszę poświęcić trochę czasu. Chyba w czerwcu mówiłem tam na temat tego, jak to było z Mojżeszem, kiedy Bóg go wezwał na górę, aby Mojżesz przyszedł na górę i tam Mojżesz przebywał. I pamiętacie, którego dnia Bóg przemówił do Mojżesza? Kto pamięta? 7 dnia. I pytanie jest, dlaczego nie przemówił pierwszego dnia? Przecież on tam przyszedł. Bóg go wezwał, on przyszedł na górę, a Bóg do niego nie mówi. Pierwszy dzień nie mówi, drugi dzień nie mówi, trzeci dzień nie mówi. Dlaczego przemówił dopiero 7 dnia? Być może 7 dni musiał się dostroić do tego Bożego głosu. Być może ciągle jeszcze słyszał te beczące barany i to narzekanie tych Izraelitów. I musiał się od tego odizolować, żeby usłyszeć Boży głos. W modlitwie, kochani, o wiele bardziej Bogu zależy na tym, abyśmy usiedli przed Nim i słuchali, a nie ciągle nawijali, a nie ciągle mówili. Bo nam się czasem wydaje, że modlitwa to jest tylko gadanie do Boga, gadanie i gadanie. Amen. Idę spać. Albo idę do pracy, czy gdzieś tam. Ale modlitwa to głównie jest słuchanie. A my na słuchanie czasu niestety nie mamy, prawda? Mamy czasu parę minut na to, żeby się pomodlić, a słuchać już jest trudniej. Ale w modlitwie głównie chodzi o to, aby usłyszeć Boży głos. A więc modlitwa. Teraz jeszcze chyba rozpoczniemy przed tą przerwą i kolejny taki temat, czy podtemat, podtytuł. Jakie warunki musimy spełnić, aby rozpoznać głos Boży i poznać Jego wolę? I tu będzie trochę o wierze. Oczywiście to się może trochę będzie pokrywać wcześniej, tam w czerwcu, ale warto sobie to przypomnieć. Jakie warunki musimy spełnić, aby rozpoznać głos Boży i poznać Jego wolę? Po pierwsze, wiara w to, że Bóg jako kochający Ojciec do mnie mówi. W XXI wieku. Bóg Ojciec do mnie mówi. Prawda, że to jest niesamowite? Czasem mama nie chce z wami rozmawiać, bo zaleziecie za skórę, to mama nie chce rozmawiać. Ale Bóg Ojciec mówi. Mówi. I wiara w to, że On do mnie mówi, jest bardzo ważna. Wiara w to, że Bóg pragnie się ze mną komunikować. Czytamy tak. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. I Pan Jezus powiedział do Żydów, którzy uwierzyli w Niego tak. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. I Bóg tak bardzo pragnie nam zakomunikować swoją wolę, tak bardzo pragnie, byśmy znali Jego wolę, że tak jak wcześniej wspomniałem, użył oślicy. Bóg może użyć naprawdę cokolwiek i kogokolwiek, żeby do nas przemówić. A jeśli im bardziej będziemy mieć ucho przytępione na ten Boży głos, to Bóg będzie musiał użyć jakiegoś bardziej drastycznego sposobu, żeby do nas przemówić. Wiecie, że w jednym z psalmów jest napisane tak, że jeśli Pan Bóg nie umie się z nami dogadać, to nas kładzie na łoże choroby. A niektórzy w takim czasie gromią diabła i chcą zgromić tą chorobę. A tu się okazuje, że Pan Bóg ich położył na łoże choroby, bo się z nimi nie mógł dogadać w taki naturalny sposób. I dobrze, że Pan Bóg na łożu choroby gada do ludzi, mówi do ludzi. Ja miałem kilka takich przykładów, że w ostatnim dniu albo w ostatnich 2 czy 3 dniach Bóg do człowieka zaczął mówić, pojednał się z Bogiem, następnego dnia odszedł do Boga, bo już był po prostu na tyle chory, że już go Bóg wolał zabrać, niż mu pozwolić jeszcze dalej grzeszyć. Nawrócony, zbawiony do nieba. A nie wszyscy. Niektórzy muszą 50 lat kroczyć po tej ziemi i słuchać Pana Boga. Niektórzy mają tak jakoś łatwiej, że 2 dni albo 1 dzień. Ale ci, którzy mają dłuższy ten okres, mają możliwość wpływania na innych, mają możliwość przekazywania tych wspaniałych wieści innym ludziom. A więc wiara w to, że Bóg do mnie mówi, bo jest kochającym Ojcem. Wiara w to, że Bóg ma plan dla mojego życia. Że Bóg ma plan. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Mówi Pan Jezus. Owce moje głosu mego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I tutaj wierzący zostali porównani do owiec, prawda? Dlaczego do owiec, a na przykład nie do... Dlaczego do owiec? Dlatego, że owce mają to do siebie, że błądzą. Ja miałem dziadka, już niestety nie żyje, ale dożył prawie 100 lat, 99 lat i 7 miesięcy dożył. I on 70 lat pas owce. Ja byłem ze 3 razy u niego w górach, tam na tych pastwiskach i miał chyba ze 4 psy. I wiecie, że tym psom wydawał rozkazy gwiżdżąc. Zagwizdał raz, pies wiedział, co zrobić, a jak pies wiedział, co zrobić i jak zareagować, to też owce musiały być posłuszne. I tylko innego rodzaju ten gwizdek, pies wiedział, co zrobić. Owce moje głosu mojego słuchają. Owce mają to do siebie, że błądzą i dlatego muszą być prowadzone i chwała Bogu za to, że Pan Jezus jest naszym pasterzem. Po trzecie, wiara, że Biblia jest natchnioną księgą, która opisuje sposoby komunikowania się Boga z człowiekiem. Czytamy: całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Kiedyś napisałem broszurkę na ten temat pod tytułem Dwie drogi na podstawie tego wersetu. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Kto z was się lubi uczyć? A to ty jesteś wyjątkiem. A to zwykle się nie lubimy uczyć. A trzeba się uczyć. A Panie Boże, trzeba się uczyć. No właśnie, interesujących to tak. Każdy ma jakieś hobby, to wtedy poświęci temu ho-ho czasu. Ale normalnie to my nie bardzo się chcemy uczyć, a niektórzy to naprawdę się nie chcą uczyć. Ale kiedy chodzi o Słowo Boże, to słuchajcie, co jest napisane. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki. Więc warto się uczyć. Warto. I dobrze, że jesteście tutaj dzisiaj, że nie poszliście gdzieś tam sobie po mieście chodzić po jakichś tam galeriach, że przyszliście tutaj, bo dobrego wyboru dokonaliście. Pożyteczne do nauki, potem do wykrywania błędów. Pismo Święte jest po to, aby zobaczyć się w lustrze, nie? I wykryć błąd, albo powiedzieć: o Panie, dobrze mi poszło, super, jak się cieszę, Panie Boże, dałeś mi siłę, fajnie, halleluja. Do wykrywania błędów, do poprawy, czyli zauważyłem błąd, to co z tym błędem zrobić? Iść dalej, jak ta błądząca owca? Poprawić się. Poprawić. I Słowo Boże nam mówi, że do poprawy zostało dane nam pismo i do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Trudne słowo, nie? Doskonały. Być doskonały. Ale w pewnych dziedzinach możemy być doskonali, ale chodzi o to, abyśmy cały czas wzrastali. Kolejny warunek, jaki musimy spełnić, aby rozpoznać Boży głos, to osobista relacja z Bogiem oparta na miłości. Dlaczego oparta na miłości? Jakiś czas temu jeden z naszych braci w Gorzowie, w zborze, zachorował na uszy. A że jest muzykiem, uszy mu są naprawdę potrzebne. Nie tylko te zewnętrzne, ale ten słuch głównie. No i poszedł do szpitala, bo coraz gorzej było. Parę dni on już prawie nie słyszy i poszedł do szpitala. Lekarze go zaczęli straszyć. Pan może zupełnie słuch stracić. On przerażony. I w środę, to nie teraz w ostatnim tygodniu, ale jakiś czas temu to było, ale w środę mówi tak do Boga z taką trochę pretensją: Boże, przecież ja potrzebuję słuchu, przecież ja kształcę muzyków, przecież ja wyjeżdżam, szkolę tych muzyków. No, położył się spać, w środę wieczorem, rano się budzi, jeszcze gorzej słyszy. A nagle dotarło do niego coś takiego interesującego: ale jaka jest moja motywacja? Dlaczego ja chcę słyszeć? I w czwartek wieczorem, kiedy kładł się spać, powiedział do Boga tak: Boże, cokolwiek zrobisz, ja chcę dla Ciebie żyć. Czy będę słyszał, czy nie będę słyszał, ja chcę Tobie służyć. I położył się spać. Rano się obudził, mówi: szok. Chyba nigdy w życiu tak nie słyszał. Lekarze natychmiast go wypisali ze szpitala. Jeszcze tego samego dnia jechał do Warszawy na szkolenie jakiegoś tam zespołu muzycznego. Motywacja, serce. Osobista relacja z Bogiem oparta na miłości. O co chodzi? Chodzi o to w tym, że każda nasza służba, wszelkie nasze działanie, jakiekolwiek, czy to w rodzinie, czy na zewnątrz zboru, czy w zborze, powinno być motywowane miłością. Miłością do Boga i miłością do ludzi, prawda? Bo co powiedział Pan Jezus o pierwszym i największym przykazaniu? Będziesz miłował Boga z całego serca, z całej duszy, z całej siły i z całej myśli, a bliźniego jak siebie samego. Tragedią jest, jeśli w Kościele Pana Jezusa Chrystusa ludzie wypełniają jakąś służbę z przyzwyczajenia. No bo trzeba, bo się nauczyli, bo wypada, no bo nie ma kogoś innego. Z miłości do Boga. Boże, ja chcę zrobić dla Ciebie wszystko. Panie, nawet gdyby to było absolutnie przekraczające moje możliwości, ja to chcę zrobić z miłości dla Ciebie. Słuchajcie, jeśli Bóg nas powołuje do jakiejś służby, to najczęściej my się do tego średnio nadajemy albo się czasem nie nadajemy. Nie wiem, czy ja wam opowiadałem, że ja w szkole podstawowej w 7 klasie, wtedy były 7 klasy, teraz niedługo podobno też mają być, w 7 klasie z języka polskiego na półrocze, bo wtedy były 4 semestry, 4 te, jak to się nazywało, kwartały. A więc było półrocze i na półrocze miałem z języka polskiego 7 niedostatecznych. To były dwóje. Teraz jak to jest? Teraz są jedynki, nie? No to ja miałem 7 jedynek i 5 bardzo dobrych. Jak myślicie, dlaczego miałem dwóje, a dlaczego miałem te piątki? Zgadnijcie. Znaczy, piątki miałem dlatego, że jak trzeba było napisać jakiś sprawdzian, to ja nigdy nie robiłem błędów ortograficznych. Czy mi w to wierzycie, czy nie, ale ja w życiu nie zrobiłem żadnego błędu ortograficznego. Możecie mi w to nie uwierzyć, ale ja przed Bogiem mówię, że mówię prawdę. Dlatego miałem same bardzo dobre i nie było lepszego. Natomiast któregoś dnia mnie jakaś tam nauczycielka z języka polskiego pytała, chyba o jakąś lekturę chodziło, a ja coś powiedziałem i się chyba pomyliłem i wtedy cała klasa mnie wyśmiała. I ja wtedy sobie pomyślałem, a jak guzik będę opowiadał? I nie czytałem lektur, świadomie byłem zbyt mądry, żeby czytać lektury, bo pomyślałem sobie, co z tego, jeśli przeczytam lektury, a tak ich nie powiem, bo miałem po prostu problem. Miałem obawę, że może mnie wyśmieją, albo może nauczycielka powie, a ty głupku, albo tam tumanie. Więc wolałem nie opowiadać. Dwója za dwoją leciały. A nauczycielka się cieszyła, jak mogła dwoje pisać. Tacy byli nauczyciele. Teraz są podobno inni. Tacy byli nauczyciele, że tam się nie przejmowali, czy ucznia jakoś podciągać. A jedynka i dobra. I byłem zakompleksiony. Myślę sobie, nigdy w życiu nic nie powiem. Potem nastąpił okres, kiedy już zacząłem sobie pomagać. Żeby coś powiedzieć, to najlepiej było wypić coś, nie? Wtedy to szło. Wtedy już bohatera zgrywałem. Ale kiedy Bóg zmienił moje życie, pomyślałem sobie, czy ja potrafię coś mówić. I musiałem po prostu od Boga oczekiwać na to, że On mnie uzdolni, że On mnie wyposaży, że On mnie uzdolni. Jakiś czas temu, jak byłem w Ameryce, taką moją starą 90-letnią ciotkę wziąłem do jednego polskiego zboru i tam w tym polskim zborze usługiwałem i potem jej pytam, i ciocia, jak ci się podobało moje kazanie? A ona mówi, słuchaj, nigdy w życiu bym nie uwierzyła, że potrafisz przez 1,5 godziny jak z karabinu maszynowego zasuwać. Ja miałem kompleks, nie potrafiłem zbyt wiele powiedzieć, ale przecież Bóg do tego uzdalnia. Jeśli chodzi o służbę, to bardzo często jest tak, że Bóg mówi, daje nam jakieś zadanie, które przekracza nasze możliwości, ale po co daje nam, po co nam mówi, że możesz zrobić coś, co wydaje ci się, to nie ty jesteś do tego potrzebny. Po to, żeby nas do tego uzdolnić. Po to, żeby nas obdarzyć mocą i zdolnością do tego, żeby to wypełnić. I to jest piękne. I to jest piękne. I dlatego też kiedyś pamiętam, jak jeden z braci, który był pastorem w Polsce, a przyjechał z Brazylii, tam był pastorem bardzo dużego zboru. Tutaj przez parę lat chciał zbudować duży zbór. I kiedy z nim się spotkałem, on opowiadał nam, że mieli taki okres w Brazylii, a tam było potężne przebudzenie, że wyszkolili bardzo wielu pastorów. Nacisk położyli na to, żeby pastorzy wyskończyli szkoły, a im wyższa szkoła, to tym lepsza. A potem przyszło Boże przebudzenie. I mówi, zdecydowana większość tych super wyszkolonych inżynierów, duchownych, pastorów, takich i innych, siedziała w ostatnich ławkach, a Bóg wybrał sobie zwykłych, prostych chłopów, zwykłych, prostych ludzi, którzy mieli serce wypełnione miłością do Boga. Opowiadał mi pewne przeżycie. Opowiadał mi pewne historie tam z tej Brazylii. Wiecie, ja słuchałem tego i myślę sobie, Boże, dobrze mieć przygotowanie, dobrze się uczyć, dobrze zgłębiać tą biblijną wiedzę, ale najważniejsze jest serce. I dlatego też osobista relacja z Bogiem oparta na miłości, czyli to pragnienie podobania się Bogu, pragnienie życia dla Boga jest tym, co powinno cały czas nas nakręcać, napędzać. Im więcej słuchamy Boga w naszym codziennym życiu, tym lepiej będziemy w stanie rozróżnić Jego głos. Ale nigdy, proszę Was dzisiaj, bardzo proszę Was dzisiaj o to, abyście nie pozwolili w swoim życiu na takie życie, no jestem takim niedzielnym chrześcijaninem, od czasu do czasu coś tam zrobię, no bo trzeba, bo kazali. Dla mnie jedną z najpiękniejszych rzeczy jest to, że Bóg składa nam ofertę, propozycję, mówi: zaangażuj się, usłysz mój głos, a potem się zaangażuj. Jedną z najpiękniejszych rzeczy jest to, że ja mogę wybrać. I zawsze mądrą rzeczą jest wybrać to, co Bóg mówi. Głupotą, głupią rzeczą jest wybrać to i być nieposłusznym Bogu. A więc osobista relacja z Bogiem na miłości jest warunkiem tego, aby usłyszeć Boży głos. Po piąte, by usłyszeć Boży głos, trzeba przynależeć do Kościoła. Przynależność do lokalnego Kościoła, albo jeszcze inne określenie, poddanie władzy duchowej. Jak myślicie, ważne to czy nieważne? Przynależność do lokalnego Kościoła. Ja niedawno miałem proroctwo, do mnie jeden z braci skierował, pomimo że mam 60 lat. W tym proroctwie było tak powiedziane, że do mnie, ja się z tego bardzo ucieszyłem, że masz zrozumienie czasu i dlatego też, znaczy zrozumienie czasu w tym sensie, że jestem w stanie zrozumieć młodych ludzi, bo niektórzy starsi wierzący, trudno im zrozumieć młodych ludzi. A ja mam chyba coś takiego, że potrafię zrozumieć, że żyjemy w XXI wieku, pomimo że żyję 50 lat i zawsze myślę sobie tak, jeśli kiedykolwiek ktoś z młodych ludzi do mnie przyjdzie z jakimś pomysłem, to ja nigdy nie chcę tego zignorować. Nigdy nie chcę powiedzieć, a tam, co tam. Zawsze chcę, działaj, pracuj. Jeśli będę, jakkolwiek będę w stanie Ci pomóc, to pomogę, ale nigdy nie chciałbym nikogo zniechęcić. Jeśli ktoś ma jakiś pomysł, aby służyć Bogu. I przynależność do lokalnego kościoła jest bardzo ważna, dlatego że Bóg w tym swoim planie wprowadza nas do społeczności z sobą, ale wprowadza nas także do życia w społeczności z Bożym ludem. I tacy, jak to ktoś mówił, samotni strzelcy bardzo szybko na tej wojnie giną, bo to nasze indywidualne powołanie zawsze powinniśmy dopasować do tego Bożego planu w lokalnej społeczności, a więc w lokalnym zborze i współpracować z innymi, bo jak będziemy współpracować z innymi, jeśli będę sam, jeśli nie będę należał do zboru? Przynależność do lokalnej społeczności, do lokalnego kościoła jest bardzo ważne i podporządkowanie się w służbie jest niezwykle ważne, ponieważ bez tej przynależności człowiek popada na bezdroża błędu. Człowiek popada na bezdroża błędu. Żyjemy w XXI wieku i różnie to bywa. Niektórzy myślą, że powinno być inaczej, ale ja znam zbyt wiele przykładów, kiedy ludzie, a głównie młodzi, ale też nie tylko młodzi, chcieli być takimi sobie jakimiś tam ewangelistami, sami siebie powołali, sami siebie wyświęcili, sami sobie. Coś tam porozrabiali trochę, a potem nagle zginęli. I tragedia. Czasem zginęli w taki sposób, że aż szkoda tego wspominać. Prawidłowy wzrost gwarantuje lokalny zbór. Prawidłowy wzrost też w służbie gwarantuje lokalny zbór. Wiecie, i czasem jest tak, że młodym ludziom się coś nie podoba, bo starsi mają swoje tam, wiedzą lepiej starsi. Ale to trzeba drążyć. Trzeba drążyć. Wiecie, co wtedy warto pamiętać? Na przykład jak ty, siostro, masz jakiś tam fajny pomysł i chcesz go przedstawić pastorowi, a może pastor albo starsi myślą, no nie wiadomo. Wiecie, co wtedy warto pamiętać? Że wiara rośnie przez słuchanie. To znaczy, wtedy ty, siostro, idziesz drugi raz i mówisz o tym, idziesz trzeci raz i mówisz o tym, i czwarty raz idziesz i mówisz o tym. Bo wiara rośnie przez słuchanie. Naprawdę, ja tutaj nie żartuję. Teraz o tym mówię bardzo poważnie, choć wydaje wam się, że żartuję. Wiara rośnie przez słuchanie, bo nie zawsze wszyscy są w stanie zrozumieć to, że Bóg ciebie do czegoś powołał. Inni myślą, a to może to wymyśliła, a może wymyślił, a może nie wiadomo, czy sobie poradzi, czy sobie nie poradzi. Mamy pewne opory jako liderzy, jako przywódcy, mamy pewne opory. Dlatego ja mówię, ja chciałbym, nigdy nie chciałbym powiedzieć, że czy zignorować jakiegoś pomysłu kogokolwiek, ale zawsze chciałbym przyjąć to, zastanowić się, ewentualnie pomóc. No, kolejny punkt, jeśli chodzi o to, jakie warunki musimy spełnić, aby rozpoznać Bożą wolę i Boży głos, to jest otwartość na słuchanie. Otwartość na słuchanie, albo inaczej, bądź neutralny. Nie miej takiego już jakiegoś ułożonego planu. My czasem się modlimy, Boże, pokaż mi, ale w głowie już wiemy, co zrobić. Prawda? Już wiemy, jak to zrobić. Ale otwartość na to, Boże, mów. I czasem Bóg może nas zaskoczyć. I aby usłyszeć ten Boży głos, musimy być neutralni. Czasem w naszej zarozumiałości uważamy, że wiemy, jak powinno być. Ja pamiętam takie modlitwy w Gorzowie. Spotykaliśmy się w gronie kilku zborów, tam pastorów, starszych zborów. Jeden z braci prawie na każdej modlitwie modlił się tak: Panie Boże, my wiemy, jak to zrobić. I tam wymieniał ewangelizację. Ja sobie myślę, to po co myśmy tu przyszli? Jak on wie, jak to zrobić, to po co się w ogóle modlić? Ja myślałem, że myśmy przyjechali, się spotkali, zgromadzili w te kilka zborów po to, żeby się modlić, jak to zrobić, jak ewangelizować, jak może coś wspólnie zrobić. A on za każdym razem mówił: Panie Boże, my wiemy, jak to zrobić. Ja zgłupiałem na tej modlitwie i zdezorientowany byłem, bo myślę sobie, jak jest taki gość wszechwiedzący, to po co się modlić? Otwartość na słuchanie, czyli: Panie, potrzebuję Twojej mądrości. Potrzebuję Twojej rady. Potrzebuję Ciebie, Boże, i Ty mi powiedz. Dlaczego? Dlatego, że Ty wszystko wiesz. I dlatego też w czasie naszej modlitwy albo w tym oczekiwaniu na poznanie Bożej woli mamy się po prostu skupić na tym, co jest, Panie, Twoją wolą. Co chcesz do mnie powiedzieć? W modlitwie pańskiej na przykład czytamy: niech się stanie wola Twoja, niech będzie Twoja wola, Panie. Czyli mów do mnie, albo tak jak modlił się ten młody Samuel: mów, Panie, bo sługa Twój słucha. I to jest postawa, jaką powinniśmy mieć wtedy, kiedy szukamy Bożej woli. Otwartość na to, aby Bóg do nas mówił. I aby usłyszeć Boży głos, musimy mieć zdrowe uszy duchowe. Zdrowe uszy duchowe, a co to znaczy? Możemy mieć chore duchowe uszy? To, co już jakiś czas temu powiedziałem. Co nas oddziela od Boga? Co powoduje, że nie słyszymy Bożego głosu? Grzech. Jedynie grzech. W księdze Izajasza jest napisane... No widzicie, zapomniałem. Ale jest napisane tam to, że grzechy, nasze grzechy zasłaniają Boże oblicze. Coś takiego, prawda? A więc grzech. Grzech jedynie jest tym, co nam przeszkadza w usłyszeniu Bożego głosu. Czytamy tak w pierwszej księdze Samuela w 15 rozdziale, 22 werset, czytamy tak: uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. A czym jest nasza ofiara? Przecież nie składamy tłuszczu baraniego ani żadnych baranków. Czym jest nasza ofiara dla Boga? W księdze chyba Amosa, to jest w dwóch starotestamentowych księgach tych proroków mniejszych, jest napisane tak: dosyć mam tych waszych świąt i dosyć tego waszego wydeptywania tych ścieżek. A czego tam Bóg oczekuje? Posłuszeństwa, uważnego słuchania. Czyli naszą ofiarą dzisiaj jest uwielbianie. Boże, uwielbiam Ciebie, jesteś taki super, cudowny, piękny, wspaniały, prawda? A w sercu nie jestem Bogu posłuszny. W sercu nie mam zamiaru Boga słuchać. Raczej wymądrzam się przed Bogiem. W Biblii jest nawet napisane, że niektórzy przeciwko niebu gęby swoje podnoszą. Czyli wymądrzają się przed Bogiem. Bogu udowadniają, że mają rację. A potem się modlą: Boże, potrzebuję Ciebie. A Bóg głuchy, nie słyszy ich wołania. A więc uważne słuchanie jest lepsze niż tłuszcz barani. Czyli Bogu chodzi o to, żebyśmy bardziej mieli uszy otwarte na słuchanie głosu Bożego, niż nawet chcieli składać ofiary. Bo jeśli nie usłyszę Bożego głosu, no to ta moja ofiara, to moje uwielbienie, okej, jest w porządku, natomiast jest coś ważniejszego. Dlaczego niektórzy chrześcijanie nie wzrastają w Chrystusie? Bo niestety tak się zdarza, że jest ktoś 40 lat wierzący, a zachowuje się jak niemowlę. A wiecie, jak niemowlę, wy nie wiecie, bo jeszcze nie mieliście niemowląt, chyba że brata albo siostrę młodszą. Jak się niemowlęta zachowują w wieku na przykład 2 lat? Kładą się na podłogę, kopią nogami, wrzeszczą i mówią nie. Najważniejsze słowo w wieku takiego dziecka 2 do 3 lat jest nie. Ja mam takiego wnuka. Niedługo będzie miał 3 lata. Jasiu, obiad idziemy. Nie. Więc Jasia nie pytam, czy on będzie jadł obiad, czy nie będzie jadł obiad. Jasiu, obiad. Jak powie nie, biorę go, kładę na krzesło i jemy obiad. Już nie ma nie. Bo on troszeczkę ma przede mną respekt. Bo ja nie pytam wnuka 3-letniego, czy on będzie jadł, czy nie będzie. Jak jest obiad, to... A dzisiaj rodzice pytają, Jasiu, będziesz jadł? Nie. No i dobra. I wnuki wychowują, czy dzieci wychowują rodziców zamiast rodzice dzieci. Moja córka troszeczkę inaczej postępuje, ale czasem mam co do tego pewne zastrzeżenia. Chodzi o tego Jasia oczywiście. Aby rozpoznać Boży głos, czy usłyszeć Boży głos, rozpoznać Bożą wolę, jest ważne nasze poddanie, nasza uległość. I tutaj przeczytam parę wersetów z Biblii, Księga Przypowieści Salomona, najpierw 1 rozdział, 5 werset, czytamy tak. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki. Nie bulwersuje was tutaj to, że jest napisane kto mądry, czyli że też może być ktoś głupi, nie? Takie wnioski z Biblii. A zresztą w przypowieściach jest bardzo wiele wersetów, które mówią, że głupi, że jest ktoś głupi. A tutaj czytamy, kto mądry, niech pomnaża naukę. Niech słucha i pomnaża naukę. A więc ktoś, kto nie słucha i Boga i nie pomnaża nauki, to co? Mądry?